Dzień dobry Państwu, 10. jubileuszowy odcinek podcastu Telegram z końca świata. Jak zwykle z Tajwanu, tym razem z południa Tajwanu, jak zwykle zresztą z miasta Taidong, w którym właśnie fotografowałem aborygenów na festiwalu. Pan Jan z Polski, jak zwykle ponownie, wciąż jeszcze z Polski. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które mogą taką tezę zakwestionować, że istnieje suwerenne państwo polskie, ale to w następnym odcinku. Natomiast w tym odcinku będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób działa propaganda wojenna strony izraelskiej i wszystkich stron konfrontujących się z Izraelem, przede wszystkim islamistom palestyńskim, walczącym o usunięcie Izraela z powierzchni ziemi. To jest oczywiście sformułowanie ze strony izraelskiej, tak to oni postrzegają, natomiast ze strony palestyńskiej postrzegane jest to tak, że Izrael, okupant i kolonizator, musi zniknąć z ziemi palestyńskiej, z Palestyny dokładnie. Także będziemy zaraz konfrontować wszystkie tego typu sformułowania. Teraz przekażę głos chwilę panu Janowi.
Witam państwa, dzień dobry.
Mamy formułę, której będziemy się trzymać ściśle. Po pierwsze jest na samym początku odniesienie się merytoryczne do wypowiedzi jakiejś znanej postaci, znanego eksperta. Będzie to pod hashtagiem Szewko Haram, czyli będziemy dzisiaj krytykować wypowiedzi pana Wojciecha Szewko, który prowadzi kanał satyryczny, informacyjny. Ja bym kontestował takie twierdzenie, dlatego że jest w moim przekonaniu kanał dezinformacyjny. Zaraz będziemy to szerzej o tym mówić. Natomiast z całą pewnością jest ściśle, trzyma się linii propagandy propalestyńskiej. I to też będziemy szczegółowo wyjaśniać. Zapraszam przede wszystkim, zanim będziecie kontynuować słuchanie naszego podcastu, do zajrzenia na kartę tego podcastu. Tam jest podlinkowana cała rozmowa, cały wywiad na kanale YouTube'owym redaktora Rymanowskiego na temat właśnie Izraela. To była rozmowa nagrana pod koniec czerwca, wtedy kiedy nastąpiła eskalacja, wymiana ciosów rakietowych i innych konwencjonalnych między Iranem a Izraelem. Bardzo proszę, przypomnijcie sobie ten kontekst po to, żebyśmy byli na tej samej stronie. Dalej. Drugą taką konwencją, zanim przejdziemy do meritum, jest prezentowanie pewnych niektórych funkcji aplikacji niepozwalam.pl. Zapraszam do zapoznania się z tym projektem. Po prostu wprowadźcie adres niepozwalam.pl i tam jest jeszcze guzik, który prowadzi do strony niepozwalam/nasze-cele z myślnikiem i tam będzie szerszy opis tego, jaka jest idea projektu. Zapraszam do wspierania wprowadzaniem data pointów i zapraszam oczywiście do wspierania na Patronite tego projektu i mojej działalności informacyjno-pisarskiej. Dobrze, przechodzimy do tematu głównego. Jak działa propaganda wojenna? I tutaj cofniemy się do tego, co napisał niejaki Arthur Ponsonby, dyplomata angielski, który żył w latach 1871-1946. On w 1928 roku, pisząc o I wojnie światowej, sformułował 10 zasad propagandy wojennej. I te zasady są wieczne, w tym sensie, że mogą dotyczyć każdej wojny. Może zrobimy tak, jeżeli pan Jan zechce się zgodzić, żeby nie zmuszać go do improwizacji, to ja będę czytał po kolei te zasady i jeżeli będę miał coś konkretnego, rzecz faktycznego do powiedzenia, to będę komentował, podawał przykład, a jeżeli nie, no to pan Jan być może nas wesprze, a jeżeli obaj nie mamy, to lecimy dalej. Zasady Artura Ponsonby'ego, zasady propagandy wojennej. Zasada pierwsza, my wojny nie chcemy. No i oczywiście możemy się odnieść do propagandy wojny ukraińskiej, my jesteśmy objęci wpływem propagandy europejskiej, czyli Putin zły, my chcemy pokoju, on chce wojny, on zaatakował. Panie Janie, jakiś inny przykład?
No, myślę, że w izraelskich mediach jest mnóstwo tego, że zawsze bronią się, nigdy nie atakują i mają prawo do obrony. W mediach palestyńskich zdecydowanie odwrotnie, zawsze bronią się przed najazdem izraelskim. No, akurat to przyszło mi do głowy teraz odnośnie tych tematów, które będziemy omawiali.
To jest świetny przykład. Od razu tu zapowiem, za dwa odcinki podcastu będziemy mieli osobny, trwający godzinę odcinek na temat historii państwa Izrael i historii ziem, na których leży współcześnie państwo Izrael. I będzie to bardzo nieprzyjemny pakiet wiadomości dla osób, które są sformatowane i które są sterowane propagandą czy jednej, czy to drugiej strony. Dlatego, że to, co się dzieje w naszej przestrzeni debaty, jest typowym przypadkiem niezwykle zażartej, niezwykle pieczołowicie reżyserowanej konfrontacji dwóch ideologii. Drugie prawidło wojny. Wyłączną odpowiedzialność za wojnę ponosi przeciwnik. No i tu oczywiście możemy jak najbardziej odwołać się do przykładu izraelsko-palestyńskiego. Panie Janie, przykład?
No, można w zasadzie mówić o tym samym, bo jedni twierdzą, że mieszkali tu od zawsze i drudzy twierdzą, że mieszkali tu od zawsze. Jedni drudzy mają prawo do tej samej ziemi.
Trzecie prawidło. Przywódca przeciwnika to obraz zła. No i oczywiście mamy ten Butler, czy Putino, Hitler. To są różne odmiany oczywiście tego. To jest to zło. Zło musi mieć twarz. To jest jeszcze taka inna prawidłowość, która tu nie jest jasno sformułowana. To jest tak, że za zło, czy za coś, za jakiś pakiet czynności, czy też zbrodni wojennych musi być odpowiedzialna jakaś konkretna osoba, dlatego że tak działa nasza psychika, że musimy naszą ocenę moralną, a jednocześnie usprawiedliwienie tego, że musimy dokonać ingerencji, zabijając jego popleczników, tego symbolu zła, czy też w jakikolwiek sposób sami realizować jakieś działania sprowadzające się do przemocy, do użycia siły, do zabijania innych ludzi, musimy mieć coś materialnego, czego nienawidzimy. Zasada czwarta. My bronimy słusznej sprawy, a nie swoich partykularnych interesów. Zasada piąta. Wróg świadomie popełnia przestępstwa wojenne. Jeśli my w czymś przesadzimy, to niecelowo. Zasada szósta. Wróg używa niedozwolonych rodzajów broni. Zasada siódma. Nasze straty są niewielkie, porażki przeciwnika są ogromne. Zasada ósma. Artyści i intelektualiści popierają naszą sprawę. Zasada dziewiąta. Nasza sprawa ma charakter święty. I zasada dziesiąta, ostatnia. Ci, którzy poddają w wątpliwość nasze twierdzenia, to zdrajcy. Ja się przyznam, oczywiście mam swoje własne zdanie, swoją opinię, którą potrafię uzasadnić przykładami i rozumowaniem, że demokraci amerykańscy, czyli amerykańska partia demokratyczna, to zdrajcy względem interesów geopolitycznych i narodowych Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych Ameryki. To są dwie różne rzeczy. Pan Jan być może ma jakiś komentarz, jeśli nie, spytajmy. Panie Janie.
Ja myślę, że nawiązując do tego przykładu, który pan podał, czyli Rosji, która się świetnie posługuje tego typu technologią, warto wskazać na to, że sama została poddana takiemu oddziaływaniu, mianowicie przewiezienie Lenina oraz grupy komunistów przez front, czyli wynalazek niemiecki w roku 1917 spowodował destabilizację całego systemu politycznego ówczesnej Rosji, wyczerpanej wojną. Finalnie rewolucję, czy też coś, co potem nazwano rewolucją październikową, czyli pewnego rodzaju przewrót. Ale tam też należało pokazać, że zły jest obszarnik, zły jest właściciel kapitału i tak dalej, dobry jest robotnik, chłop i tak dalej, i tak dalej. No, można powiedzieć, że ten plan się wtedy bardzo powiódł, bo nawet chyba bardziej niż przypuszczam Niemcy przypuszczały. Oczywiście ich samej sytuacji to nie uratowało, ale co się wydarzyło, to się wydarzyło.
Dziękuję bardzo. No to w takim razie jedziemy dalej. Co to jest oś zła i co to są preteksty do wojny? To jest coś, co zawsze, za każdym razem narracje naszej strony i strony przeciwnika muszą obsłużyć, muszą nauczyć, muszą powiedzieć osobom, które są skonfundowane, które nie rozumieją, jak działa ten konflikt, w którym są obserwatorami bądź częściowo nawet uczestnikami. I w chwili, w której ludzie nie mają dokładnie wyjaśnione, jak mają myśleć, stają się bardzo podatni na sugestie stron i najczęściej są to sugestie subwersyjne, czyli wrogie swojej własnej społeczności, czy też wrogie interesowi partykularnemu. Tutaj zażartuję sobie, nawiązując do tych 10 praw propagandy wojennej. Dlatego, że w gruncie rzeczy każdej ze stron uczestniczącej w konflikcie, może być to więcej niż dwie strony, każdym stronom zależy na przetrwaniu, na zamocowaniu swojej zdolności przetrwania na szlakach handlowych, na surowcach, na wszelkich innych materiałach, które są niezbędne do tego, żeby kraj jako kraj, państwo jako państwo i naród jako naród był w stanie przetrwać, wyprodukować kolejne pokolenia i pokazać swoje siły, demonstrować swoją siłę i wygenerować tak zwany mit energetyzujący. To jest absolutnie kluczowe pojęcie w dniu dzisiejszym. Zaraz sobie o to powiemy szerzej. Prawidło trzecim takim elementem zaczynającym każdy z naszych odcinków stał się od epizodu 2 odcinki temu, stało się przedstawienie jakiegoś prawidła geopolityki. I to jest prawidło, które jest zamieszczone w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Brzmi następująco. Kluczem do zrozumienia pojęcia ideologii energetyzującej jest zrozumieć, że ustanawia ona nowy porządek hierarchiczny. Mówimy o porządku hierarchicznym w jakimś na przykład kolektywnym zachodzie, albo w grupie BRICS, albo w porządku hierarchicznym, w którym decydowane jest, kto jest nietykalny, kto ma racje moralne do tego, żeby tykać innych. kto ma racje moralne, żeby krzywdzić innych, żeby odbierać im ich własność, dlatego że ten, któremu to dobro i własność jest odbierana, jest złem wcielonym, prawda? Mówiliśmy o tym w drugim prawidle wojennym, a raczej Ponos by o tym mówił. Więc ten porządek hierarchiczny polega na tym, że każdy ma jakieś swoje miejsce i system jest w miarę stabilny do czasu, aż zacznie być wywracany przez jakieś siły wewnętrzne albo siły zewnętrzne. Najczęściej jest to tak, że siły zewnętrzne ładują olbrzymie ilości pieniędzy, uruchamiają olbrzymią ilość NGO-sów, tak to się to współcześnie nazywa. Wcześniej to była działalność subwersyjna polegająca na wpuszczaniu różnych dywersantów, także ideologicznych. Tutaj Rosjanie mają bardzo długą praktykę realizacji tego typu działań. Mamy świetny opis w książce Montaż Wolkowa. Bardzo ją polecam, jest dostępna, niedostępna w wersji papierowej, na Allegro czasem można trafić, natomiast można radzić, można ratować się ściągnięciem gdzieś tam z internetu, szczeluści internetu, wersji elektronicznej. Bardzo polecam tą powieść, bardzo. Czym jest ideologia energetyzująca? Może spytajmy się kogoś, kto nie poświęcił dziesiątek godzin na to, żeby ją zbadać i przeanalizować. Panie Janie, czy mogę pana spytać o bieżące rozumienie i spytam jeszcze pana na koniec, zadam dokładnie to samo pytanie, żeby zobaczyć, czy coś uległo zmianie. Czym wedle pana jest ideologia energetyzująca?
Myślę, że sam świat żydowski jest bardzo barwny i bardzo zróżnicowany, tak jak pan wspomniał. Tam są absolutnie skrajne zupełnie narracje, łącznie z tym, że w samym Izraelu, w dzielnicy Mea Shearim w Jerozolimy, zresztą nie jest to stare miasto, żeby było jasne, tylko na zachód od niego, mieszka społeczność, która w znacznej swojej większości kwestionuje zasadność istnienia państwa Izrael, chociaż utrzymuje się z podatków, czy też socjalu, który otrzymuje z podatków zbieranych w całym tym państwie. Także niewątpliwie tutaj to należy bardzo podkreślać, tak jak pan wspomniał, że Izrael nie reprezentuje całej diaspory żydowskiej, czy diaspor żydowskich na całym świecie. Jest to jedna z bardzo wielu różnych postaw, a chyba w samym Izraelu obecne trendy także są kwestionowane przez dużą część społeczeństwa, co widać po wielu demonstracjach i też niekoniecznie to utożsamiają się z tym, co czynią ich władze.
No, można nawet powiedzieć, że Niemcy zagotowali swoje narzędzia, które zostały włożone w rękach ideologów i ekstremistów, mówię o bolszewikach, którzy to postanowili, co zrobić, no, napaść na Niemcy i wprowadzić tam swoją rewolucję pod szyldem wprowadzenia komunizmu i sprawiedliwości społecznej. No, stanęli im na drodze Polacy i przyznaję, że jestem z tego bardzo dumny, że powstrzymaliśmy tą nawałę i uratowaliśmy Europę, za co powinni nam być, póki jeszcze istnieją Europejczycy zachodni, wdzięczni. Okres swych dni. Natomiast wracając już do kwestii ideologii energetyzujących, te ideologie mają bardzo specyficzną cechę. Otóż sprawiają, że ludzie, to co pan Jan przed chwilą powiedział, natomiast on to powiedział na przykładzie, ja teraz powiem w taki bardziej abstrakcyjny sposób, wyekstrahuję powiedzmy tą zasadę. Ideologie energetyzujące nie tylko sprawiają, że ktoś ma motywację do działania, do ryzykowania swoim własnym życiem, do poświęcenia swojego życia dla jakiejś tam wielkiej, wspaniałej przyszłości, ale ideologie energetyzujące pokazują, kto jest dobry, a kto jest zły, w związku z tym, kto ma prawo do użycia siły, żeby się obronić, a kto nie ma tego prawa, żeby obronić swojej własnej egzystencji, swojej prosperity, swojej godności itd., itd. No tu mamy masę przykładów, które wiecznie, bezustannie dostarczają nam Niemcy, też wszystkie inne siły, które szkalują naród polski i Polskę jako państwo tym, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust, czy też nawet teraz niedawno, parę dni temu była wiadomość, że okazuje się, że Polacy mordowali Niemców, więc Polacy sobie sami zawinili, że potem oni sami byli mordowani zgodnie z taką narracją. Bo wszystko mamy, to są właśnie te przejawy ideologii energetyzującej, która uczy, czy też pokazuje drogę, pokazuje światło i utwierdza ludzi w przekonaniu, że to oni sami są dobrzy, a ci wszyscy, z którymi są skonfliktowani, oni są źli. Tak to wygląda. Chciałem tu jeszcze, zanim przejdziemy do sprawy Izraela i Palestyny i analizowania propagandy obu stron, podnieść jedno ważne, bardzo ważne tak naprawdę zastrzeżenie. Jest to zastrzeżenie, stało się tak naprawdę mottem, oficjalnym w sumie mottem całego naszego podcastu. Nie patrz na to, co decydenci walczących stron chcą zrobić. Dlatego, że właśnie mówiąc, że ktoś chce zrobić, czy Putin chce wymordować wszystkich Ukraińców, Putin chce zająć całą Ukrainę, Putin tam chce coś czegoś, Netanyahu, prawda, bo znowu mamy kolejną twarz zła. Netanyahu chce wymordować wszystkich Palestyńczyków, wszystkich Arabów, czy tam wszystkich dzieci w strefie Gazy, czy i tak dalej, i tak dalej. To ma swoją twarz, i my rozumiemy świat i my tworzymy, czy też narzucana, jesteśmy programowani ideologią energetyzującą nas do tego, żeby wygenerować nienawiść, niechęć, pogardę, czy też wszystkie negatywne uczucia, emocje, percepcje, postrzegania, które sprawią, że będziemy traktować wszelkie poczynania Izraela jako coś, co nie jest usprawiedliwione, jako coś, co wymaga ukarania sprawców. I teraz w chwili jedna jest taka porada, którą pozwalam sobie tutaj słuchaczom przekazać. W chwili, w której ktokolwiek próbuje kierować naszymi emocjami, próbując ustanowić twarz temu złu, wygenerować twarz temu złu, po to, żebyśmy mieli coś konkretnego do tego, żeby te coś nienawidzić, czy też jakąś grupę wyetykietować tą twarzą, czyli wszyscy Rosjanie są obywatelami, chciałem powiedzieć, Związku Sowieckiego znowu, Rosji, czy też podlegają mu, prawda, decyzyjnie, więc są też źli, tak samo jak i Putin, który mu przewodzi. Tego typu rozumowania sprawiają, że przestajemy rozumieć rzeczywistość, przestajemy być zdolni analizować rzeczywistość, a zaczynamy postrzegać świat na zasadzie plemiennej. Podkreślam, to jest szalenie ważne słowo. Dlatego, że mentalność plemienna, mentalność polegająca na plemiennym postrzeganiu świata jest zmorą człowieka racjonalnego. Zmorą człowieka racjonalnego w tym sensie, że przestaje być zdolny do dostrzegania tego, co faktycznie się dzieje, niezależnie od tego, czy to jest to, co się dzieje, przyczynia się do przetrwania jego wspólnoty, czy jego samego. To jest zupełnie inna kwestia. I niestety tu mamy jeden wielki paradoks i sprzeczność w całym tym pojmowaniu wojny, konfliktów narracyjnych, dlatego że w niektórych przypadkach, tak naprawdę w większości przypadków konfliktów ogarniających, czy też angażujących całe narody, całe grupy, całe wspólnoty, całe imperia, często po to, żeby wygrać, po to, żeby wygenerować ideologię energetyzującą, pozwalającą nam wygrać, musimy przestać myśleć racjonalnie, dlatego że emocje uruchamiają emocje są częścią tej ideologii energetyzującej i dają nam motywację do tego, żeby poświęcić nasze dziś, zaryzykować nasze własne życie, zgłosić się na ochotnika, chociażby żeby walczyć w pierwszej czy w drugiej linii frontu, ale po to, żeby te dobro zwyciężyło. A czym jest dobro? No dobro jest dobrem kolektywnym, dobrem całej wspólnoty, która wystawi nam zbiorowy najczęściej pomnik. To są dylematy, które każde kolejne pokolenie, czy też każde pokolenie żyjące w czasach chaosu, w czasach jakichś wielkich wojen, które ustanawiają nowy porządek świata, każde pokolenie uczy się tego wszystkiego od nowa, a my czytamy z kolejnych iteracji tego cyklu wojny, chaosu, a potem pokoju, a potem znowu wojny. To nawiązuje do fenomenalnej, natchnionej książki Petera Turcina Wojna i pokój i wojna. Bardzo polecam, jeżeli ktoś dysponuje językiem angielskim w oryginale, po polsku też się ukazała chyba 2 lata temu. Wracając już do zastrzeżenia bezstronności, konkretnie w kierunku Izraela, ponieważ będę odnosił się głównie do wypowiedzi propalestyńskich, proislamistycznych Wojciecha Szewko, to z całą pewnością pojawi się zarzut, że jestem proizraelski. Otóż mam na piśmie, w postaci wydanej książki Oni albo my, tom drugi, na temat właśnie konfliktu między Zachodem a islamistami i między Izraelem a Arabami, bo tak ja to określam. W tej książce wielokrotnie przyrównywałem Izrael do, jak to mi się udało świetnie sformułować, postaci antagonistycznych w 2 filmach. Pierwszym z tych filmów jest Rzecz Carpentera, dziejąca się na stacji arktycznej. Myślę, że każdy zna ten film. Przyznam, że on mnie przeraża, oglądałem chyba tylko raz z tego, co pamiętam. Natomiast także Izrael, działalność Izraela i sposób, w jaki diaspory żydowskie kontrolują społeczeństwa i zasoby społeczeństw państw Zachodu, w tym Polski, także porównywałem do filmu Obcy z Ridley Scotta i robiłem różne inne zabiegi, w których kompletnie bez cenzury krytykowałem zachowania i jednej strony, i drugiej strony. Więc proszę, żeby nikt... Znaczy, zapraszam do merytorycznej krytyki, ale proszę żadnej krytyki emocjonalnej nie kierować przed zapoznaniem się. Ja podłączam 2 rozdziały tej książki, 2 rozdziały, w których krytykuję Izrael, działania Mossadu, działania ogólne całej wspólnoty żydowskiej i wszystkich diaspor żydowskich, które są ze sobą w wielkim konflikcie. Na przykład można sobie wyczytać między wierszami, naprawdę między wierszami, to, że na początku XX wieku, czyli na przełomie precyzyjnie XIX i XX wieku, było wiele projektów syjonistycznych i tylko jeden z nich zakończył się tym, że zostało ustanowione państwo Izrael. I to, co robi państwo Izrael, będziemy w następnym odcinku o tym szerzej rozmawiać z panem Janem, to, co robi Izrael, to on czy też decydenci Izraela, mówiąc najbardziej ogólnie, pretendują do reprezentacji całych, albo też nie całej, tylko wszystkich diaspor żydowskich na całym świecie. No, na takiej zasadzie rząd w Londynie mógłby na przykład, prawda, stworzyć, otrzymać jakąś tam wyspę, powiedzmy, że mającą powierzchnię 1/3 Polski, ustanowić tam legalnie funkcjonujące, uznawane międzynarodowo państwo i twierdzić, że reprezentuje wszystkich Polaków, tak jak Izrael to robił przecież od samego początku istnienia, prawda, że porwali przecież Eichmanna z Argentyny, twierdząc, że działają w imieniu wszystkich Żydów na całym świecie. Takie narracje funkcjonują, mogą być uznawane w sposób jawny, mogą być zwalczane w sposób jawny albo niejawny, natomiast z całą pewnością, jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, to rozpraszam te wątpliwości. Istnieje wiele diaspor i wiele interesów geopolitycznych żydowskich, diaspor żydowskich, które są kompletnie sprzeczne z tym, co planują dla Żydów na świecie decydenci Izraela. Także polecam głębokiemu przemyśleniu. Będziemy o tym mówić, tak jak powiedziałem już w następnym odcinku. Natomiast teraz już proszę mentalnie się przygotować na bardzo wiele, albo może wielokrotny szok poznawczy w tym temacie. Dokładnie tak jest. Żeby już zakończyć ten wątek, powiem, że w świetle faktów, które są może nie tyle powszechnie znane, które są łatwo dostępne osobie, która nie posługuje się emocjami do oceny całej tej sytuacji, do postrzegania całej tej sytuacji, Izrael jest niezwykle niestabilnym zlepkiem ideologicznym, etnicznym. Przecież w jego granicach żyje 2 miliony Arabów, czyli ludności nieżydowskiej, między innymi, mówiąc w bardzo dużym skrócie oczywiście, zastrzegam. Więc każde poważne zaburzenie homeostazy, czyli funkcjonowania, zdolności utrzymania się przy status quo tego państwa, każde poważniejsze zawichrowanie może doprowadzić do zapaści, do rozmontowania, czy też do bardzo szybko postępującej degeneracji całego tego wysiłku militarnego, społecznego, jakkolwiek to nazywać, który do tej pory utrzymywał Izrael przy istnieniu. Tutaj przechodzimy do właśnie przetrwania Izraela. Musimy w cały mój sposób rozumowania, patrzenia na tą sprawę, którą tutaj będziemy prezentować, pan Jan będzie prezentować swój własny, bądź też potwierdzać, że się współdzieli ze mną taką wizję. Problem całego konfliktu między Palestyńczykami a Izraelem jest taki, że islamiści i palestyńscy nie będąc w stanie skonfrontować się z sukcesem militarnie, na płaszczyźnie militarnej z armią izraelską, już w latach 70. XX wieku doszli do wniosku, że najlepszym sposobem na zwycięstwo jest doprowadzenie do upadku, czy też do jakiegoś rodzaju wywołania procesu degeneracyjnego w społeczeństwach, w gospodarkach, czyli w homeostatach Europy Zachodniej i w homeostacie Stanów Zjednoczonych. Stąd zbieżność interesu, to już mówiliśmy w dwa podcasty wcześniej, zbieżność interesu Arabów palestyńskich z interesem chińskim, czyli rozmontowaniem hegemonicznego układu Stanów Zjednoczonych i Europy, kontrolującego gro zasobów reszty świata. Stąd ten naturalny sojusz będzie prowadził do tego, że będzie nawiązywana w różnych aspektach, w różnych momentach, w różnych kontekstach i sytuacjach współpraca. Współpraca jest o tyle oczywista, naturalna, że jest właśnie naturalna zgodność interesów obu stron, czyli obalenie tego ucisku, bo tak jest postrzegane od strony tak zwanego globalnego południa, czy też tej grupy BRICS, czy też od strony chińskiej, czy od każdej innej, która jest kontrolowana przez Zachód i drenowana przez Zachód, bo my też przecież jako Polska jesteśmy drenowani przez Zachód. Przecież to, że jest zawalona budowa chociażby CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, też wynika z tego, że są grupy interesów, przede wszystkim niemieckie, które nie chcą dopuścić do powstania konkurencji dla swoich własnych portów. Więc my jesteśmy co prawda częścią tego hierarchicznego, quasi-feudalnego systemu zachodniego, tak jesteśmy postrzegani, zwłaszcza, że jesteśmy etnicznie ludźmi białymi, tak jesteśmy postrzegani z zewnątrz, natomiast od wewnątrz my też jesteśmy kolonizowani, uciskani, drenowani, wykorzystywani, traktowani jako murzyni Europy, to skoro nie bawimy się już w cenzurę, to Korwin Mikke powiedział, że jesteśmy czarnuchami Europy w swoim przemówieniu na forum Parlamentu Europejskiego, co wywołało skandal, bo użył tego brzydkiego słowa czarnuchy. Polacy są czarnuchami Europy, co jest, uważam, bardzo trafne w świetle tej wiedzy przynajmniej, której wcześniej nie znałem, przyznaję, ale którą zebrałem i opracowałem i przedstawiłem bardzo zwięźle w feudalizmie, we wszystkim prócz nazwy. Co jest najważniejsze? jest islamiści próbowali już zastraszyć i poszczególne państwa, i poszczególne nawet firmy współpracujące z systemem opresji realizowanym przez Zachód na ofiarach w postaci reszty świata. W 1973 roku, w roku, w którym wybuchła wojna Jom Kippur, to jest wojna, którą akurat nie prewencyjnie zaczęli Izraelczycy, tylko Arabowie, przez zaskoczenie, udało im się osiągnąć zaskoczenie strategiczne i taktyczne przede wszystkim. Natomiast skończyła się wojna tym, że państwa arabskie należące do kartelu OPEC, czyli kartelu, który kontrolował znaczną część obrotu ropą naftową na świecie, uruchomili oni embargo na ropę do Stanów Zjednoczonych, stąd ten wielki kryzys energetyczny, kryzys naftowy, który znamy ze zdjęć pokazujących zamknięte stacje benzynowe amerykańskie z napisem, że nie ma ropy, nie ma benzyny. Państwa arabskie szantażowały nie tylko Stany Zjednoczone i nie zrealizowały przed tego szantażu w postaci właśnie embarga, ale na przykład w czasie, kiedy Amerykanie wysyłali olbrzymie ilości sprzętu wojskowego do Izraela tuż po rozpoczęciu wojny, państwa arabskie przez rozmaite swoje kanały nacisku na tyle zastraszyły firmy i państwa europejskie, że firmy spedycyjne, firmy transportowe odmówiły transportu broni i sprzętu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Izraela. W związku z tym Stany Zjednoczone musiały za pomocą swoich własnych środków, środków armijnych, środków wojskowych, zrealizować ten przerzut. Więc to nie jest tak, że nagle w 2025 roku, czy tam, bo to szczerze mówiąc, to paręnaście lat wcześniej się to zaczęło, atakowanie Europy i Stanów Zjednoczonych za pomocą broni migracyjnej, broni demograficznej. Natomiast sama idea, którą opracowali islamiści funkcjonujący w Palestynie, Palestyńczycy, było, sama idea powstała w latach 70. Zobaczcie, co próbował zrobić Hamas, czy też inne ugrupowania palestyńskie. Próbowały przejąć częściową przynajmniej kontrolę nad państwami takimi jak Jordan, próbowały przejąć kontrolę nad zasobami krajów takich jak Egipt, wszystkimi sąsiadami, po to, żeby włączyć te zasoby, żeby wciągnąć te państwa w swój konflikt o zmiecenie Izraela z powierzchni ziemi. To jest przyczyną, dlaczego to o tym powiemy szerzej w kolejnym epizodzie naszego podcastu, to jest przyczyną, dlaczego te państwa arabskie nie przyjmują uchodźców palestyńskich, dlatego że częścią tej takiej tak powstałej diaspory tych uchodźców ze Strefy Gazy czy z jakiegokolwiek innego obszaru, w którym Izrael, z którego Izrael chce przepędzić tych Palestyńczyków, to wszystko jest wymieszane z ideologami, z bojownikami, z kontrolą, z ludźmi, którzy sprawują kontrolę religijną, co jest absolutnie kluczowym elementem, o którym nikt kompletnie nie mówi, zwłaszcza Wojciech Szewko. Wszystko to zostałoby wyeksportowane do miejsc, w których co się dzieje? No to co się dzieje na przykład w Nowym Jorku w tej chwili, czyli niemal bezustannie następują propalestyńskie protesty realizowane przez demokratów, realizowane przez zawodowych protestujących, płatnych protestujących, finansowanych, co jest świetnie dowiedzione. Też mam materiały, które umieszczę na karcie naszej dzisiejszej rozmowy, które są finansowane przez Sorosa i rozmaite źródła, które są dobrze ukryte za całym łańcuchem organizacji typu NGO. To mamy, to już omówiliśmy. Natomiast czas przejść do krytyki całej serii wypowiedzi pana Szewko, które nastąpiło chyba 26 czerwca na kanale Rymanowski Live. Link jest oczywiście do filmu na YouTubie, jest podłączony na karcie podcastu. Natomiast w miejscu 1 minuta i 40 sekund obaj panowie zaczynają rozmawiać, zaczynają sobie żartować i dowcipkować kompletnie bez sensu, jak dzieci. To jest zupełnie infantylne. Mam prawo do takiej krytyki, co jest nie do końca merytoryczne, ale zawsze. Zaczęli sobie panowie dowcipkować, skoro Amerykanie zbombardowali, wysłali te bombowce z tymi najbardziej potężnymi bombami niszczącymi bunkry, niszczącymi instalacje podziemne. Co stało się z tymi 400 kg irańskiego uranu wzbogaconego do 60%? I panowie sobie dowcipkują, rozmawiają, gdzie jest ten uran, gdzie może być, czy został zniszczony, czy został przeniesiony, dokąd został przeniesiony. To wszystko jest jedną wielką zmyłką, odwróceniem uwagi od sprawy, która jest naprawdę istotna w tej kwestii, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Iran, co było wiadomo wcześniej, dysponuje około 400 kg wzbogaconego uranu, wzbogaconego do poziomu 60%. I teraz to, co mało osób wie, to już napominaliśmy w poprzednim podcaście, do celów cywilnych, do celów produkcji energii elektrycznej, uran wystarczy wzbogacić do 3-4%. Natomiast Iran ma wzbogacony uran do 60% i to jest całkowicie niekontestowana informacja przestrzeni publicznej. Coraz to słyszymy wypowiedzi, z których wynika, że Iran nie planuje posiadania broni atomowej, w związku z tym działania takie jak bombardowanie ich instalacji, mordowanie, no bo do tego się to sprowadza, zabijanie ich, powiedzmy to będzie bardziej neutralne sformułowanie, zabijanie ich techników i naukowców zajętych programem atomowym, jest to nieuzasadniony uczynek izraelski, jest nieuzasadnionym aktem agresji, no ale w tych samych wypowiedziach nigdy nie padnie słowo, że Iran planuje, bo przecież wzbogacił do 60% zbudowanie broni atomowej. Więc proszę zobaczyć, mamy tutaj pierwszą manipulację i to ukrytą manipulację, bo po prostu faktów, z których można byłoby stworzyć sobie układankę, niczym w Paradyzji Janusza Zajdla, ten główny bohater nie miał dostępu do informacji i do wykonania eksperymentów niezbędnych do tego, żeby odkryć tak zwany mit założycielski, czy też tajemnicę założycielską całego świata Paradyzji. Tajemnicą tą było to, zdradzę, jak ktoś nie wie, że ten świat miał swoich właścicieli. Jedna z najgenialniejszych linijek w całej twórczości Janusza Zajdla. Bardzo polecam przeczytanie Paradyzji. Tutaj dodam oczywiście link do miejsca, gdzie można ewentualnie kupić. Natomiast problem jest taki, dodatkowy, kolejny, że teraz, kiedy Iran ma te 400 kg uranu, zakładając, że nie zostały te rzeczywiście zniszczone, bo ja na ich miejscu bym to rozwiózł w miejscach, które są... No, albo niemożliwe do stwierdzenia, że są miejscem przechowywania, albo wywieziono do innych krajów. Rzeczywiście, jak mówili to Szewko i Rymanowski. Natomiast prosta jest konstatacja. Prosta prawidłowość i fakt naukowy, czy też technologiczny. Do tego, żeby wzbogacić uran z tych kilku zaledwie procent do 60, potrzeba wielokrotnie więcej wysiłku niż to ta praca, która została, czyli z 60 do 90. Inaczej mówiąc, czym bardziej wzbogacony jest uran, tym łatwiejsze jest wzbogacanie do kolejnej wyższej wartości. I teraz wzbogacenie z 60 do 90% jest zadaniem bardzo prostym i do tego wystarczy zaledwie parę tygodni. Natomiast w związku z tym należy założyć, że Iran posiada dwie rzeczy, które są absolutnie nie do zaakceptowania pojedynczo, a tym bardziej podwójne przez Izrael. Znowu pozwolę sobie przerwać, dlatego że tak długo mówiłem, niech może pan Jan skomentuje jakiś, albo doda jakiś ciekawy fakt.
Fenomenem u Zajdla, bardzo przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać, jest wskazywanie na te mechanizmy władzy, bardzo precyzyjne, on to robił w latach 80., kiedy można powiedzieć, była u nas walka mentalna z komunizmem. Jest także podniesione to także w drugiej jego fantastycznej powieści, myślę, że nie wiem, czy nie lepszej jeszcze od Paradyzji, mianowicie Limes Inferior, gdzie właśnie sprowadza się to wszystko, tak, on to się właśnie wszystko sprowadza do tego, że my patrzymy, przepraszam, że, ale nie mogę się powstrzymać, my patrzymy na polityków jak na ludzi ze sprawczością, z prawdziwą sprawczością, jak na właścicieli. Nie, to są zarządzający. To jest zarząd, tak jak zarząd w spółce. Natomiast nie są nawet radą nadzorczą. To są tylko wykonawcy pewnych poleceń. A prawdziwi właściciele świata, no, można ich różnie postrzegać. Czy to, wydaje mi się, że to będzie zawsze jakiś tam duży kapitał. Tak jak to będzie w przeszłości ci właściciele ziemi, czyli ci wielmożowie, czy tak dalej. Dzisiaj to może być bardziej właściciele przemysłu. Oczywiście trudno mówić o konkretnych osobach, bo takie nawet jeżeli istnieją i kontrolują duże połacie, to niekoniecznie tak będzie. To często są już zdehumanizowane pewnego rodzaju włości, że tak powiem, posiadane przez wielu akcjonariuszy. Ale tak czy inaczej jest to rzecz, której faktycznie nie widać i którą zarówno w interesie polityków, którzy chcą pokazywać się jako wszechmocni, jak i wobec właścicieli, którzy z kolei chcą być jak najbardziej schowani. Nie widać. Więc to jest coś, co będę... Odnośnie Iranu, teraz jeszcze króciutko skomentował, że tam ta sytuacja może być jeszcze też wielokrotnie zawoalowana. Zresztą to jest bardzo w irańskim stylu. Oni mogą nie zaprzeczać, że mają uran, choćby dlatego, że chcą pokazać się jako silniejsi niż w rzeczywistości są. Pan wspomina, że nikt nie kwestionuje tego, że mają. Oni nie kwestionują, natomiast tego uranu oczywiście nikt pewnie na oczy nie widział. Nie kwestionuję, że nie mają, tylko mówię, że jest bardzo irańskim stylu, taka bardzo wielokrotna układanka, która tworzy tworzy pewne narracje właśnie. Iran chce się pokazywać jako mocniejszy czy słabszy. Natomiast oczywiście, że tak jak pan wspomniał, przejście z rudy uranu do 60% to jest gigantyczna praca. Z 60 do 90 naprawdę nie trzeba tysięcy wirówek, tam już trzeba, wystarczy kilkadziesiąt czy kilkaset pracujących znacznie krócej. No i oczywiście to już jest tylko do celów wojskowych wykorzystywane, zupełnie nie ma potrzeby, żeby to robić inaczej. Tu w Iranie też to, co jest istotne, to co często naszym obserwatorom jakoś ubiegało, jest to, że to nie jest kwestia, żeby mieć tylko broń atomową, w sensie materiał rozszczepialny, potrzebne są środki przenoszenia, którymi Iran dysponuje. I to jest też rzecz, której może się obawiać czy Izrael, czy też nawet szerzej pojęty w ogóle świat bliskowschodni, arabski. Bo co też pokazał w trakcie wojny z Izraelem, rażąc bardzo wiele celów, coraz bardziej ukazuje się, że dosyć trafnie. Niekoniecznie celując w centra ludności, ale w siedziby wywiadu, czy wojskowego, czy cywilnego. Także myślę, że na ten moment tyle. Dziękuję.
Dokładnie tak właśnie jest. Dopowiem tutaj o drugim składniku czegoś, co nawet w jednym składniku jest nieakceptowalne z punktu widzenia strategii, planistów strategii obrony Izraela. Otóż Iran posiada Iran posiada świetnie rozwiniętą technologię rakietową. Z tego, co było widać w pierwszej połowie bieżącego roku, ma nie tylko ilość, ale także jakość. Te rakiety, które trafiły, skutecznie raziły miasta izraelskie, między innymi Tel Awiw, między innymi wybuchło bardzo blisko siedziby Mossadu. To były rakiety hipersoniczne. Te rakiety, nawet jeżeli to nie były faktycznie rakiety hipersoniczne, wszystko wskazuje, że jednak były, to one do ich produkcji potrzebne są nie tylko technologie, które Irańczycy byliby w stanie wyprodukować, ale wysoko specjalistyczna stal, którą Iranowi dostarczają Chiny. I to jest fakt oficjalny, łatwy do znalezienia z fakt czekowania. Ktokolwiek twierdzi, że nie istnieje współpraca wojskowa między Chinami a Iranem, no jest w błędzie, albo po prostu wręcz frontalnie kłamie. Izrael został postawiony w związku z tym przed problemem absolutnie egzystencjalnym. Z punktu widzenia planistów czy osób zarządzających obroną Izraela, wyobraźmy sobie coś takiego. Teraz, ponieważ Irańczycy nie muszą mieć na to setki rakiet do przeprowadzenia tak zwanego ataku saturacyjnego, który z samą ilością rakiet, chociażby jakiejś niskiej jakości, gorszego, wolniejszego rodzaju, mniej niebezpiecznych, atak saturacyjny ma za zadanie przełamać obronę w taki sposób, że po prostu wyczerpuje, także finansowo w dalszej perspektywie, ale wyczerpuje po prostu fizycznie ilość antyrakiet, które są potrzebne do tego, żeby wszystko, co leci w kierunku Izraela, zneutralizować. W chwili, w której Iran ma uran wzbogacony do 60% albo i więcej, bo ja na miejscu Irańczyków bym kontynuował wzbogacenie tego uranu do tego, żeby dociągnąć jak najszybciej do 90%, nawet nie ogłaszając tego światu, to należy założyć, że to właśnie robią, czyli kontynuują to, co robili, czyli pozyskanie broni atomowej, to z punktu widzenia obrońców Izraela każdy atak rakietowy, jaki nadlatuje ze strony Iranu, należy brać pod uwagę, że jest to atak, w którym używa się rakiet wyposażonych w jakiś rodzaj broni atomowej, czy to jakieś brudne bomby, które mają tylko dokonać skażenia, czyli doprowadzić do radykalnej zmiany percepcji całego konfliktu ze strony światowej, czy ze strony samego Izraela. Po prostu Izrael nie może mieć pewności, czy ten następny atak nie jest zaplanowany tak przez reżim ajatollahów w Iranie, żeby doprowadzić do załamania morale na przykład ludności izraelskiej, która wyprowadza się, teraz niedawno była wiadomość, gruchnęła cała seria wiadomości, że Izraelczycy wykupują jak szaleni nieruchomości na Cyprze. Cypr to jest wyspa należąca częściowo, to jest osobna historia zresztą, do Turcji, bardzo blisko położona wybrzeży Izraela, więc miejsce bliskie do tego, żeby ludzie, którzy się czują zagrożeni, uciekali z Izraela. No i gdyby nastąpił jakiś rodzaj ataku z użyciem substancji promieniotwórczych, czy chociażby częściowo wzbogaconego uranu, powiedzmy, że nie dociągnęli do 90%, ale do 80%, to nawet coś takiego jest w stanie załamać cały wysiłek wojenny, cały wysiłek obronny Izraela i doprowadzić do tego, że nagle jego wrogowie, którzy są dookoła, przecież mówimy o Palestyńczykach, którzy starają się we wszelkich sił przecież wymazać Izrael z powierzchni ziemi, co oficjalnie deklarują chociażby w tych hasłach wolna Palestyna od rzeki do morza. To wszystko sprawia, że Izraelczycy muszą, absolutnie muszą doprowadzić do tego, że Iran zostanie pozbawiony albo tego uranu, co jest, okazało się niemożliwe do stwierdzenia w najlepszym razie, a w najgorszym razie niemożliwe do zrealizowania. Musi też doprowadzić do tego, że Iran nie będzie w stanie kontynuować generowania olbrzymiej ilości rakiet, które są w stanie dolecieć do Izraela, i czy to będą rakiety hipersoniczne, czy to będą rakiety zbudowane z komponentów, czy ze stali sprowadzonej z Chin, po prostu dolecieć i skutecznie ominąć, czy też okiwać, jakkolwiek, czy przesaturować obronę, czyli doprowadzić do tego, że ilość rakiet izraelskich po prostu wyczerpie się i już dalej nie będą w stanie. Izrael w takiej sytuacji może po prostu nie być już w stanie kontynuować tej obrony, a ponieważ tradycyjna obrona, czyli za pomocą tej żelaznej kopuły, za pomocą walki wywiadu, czyli mamy ten w sumie śmieszny wyczyn z pagerami należącymi do bojowników i przede wszystkim decydentów Hezbollahu. To było absolutnie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o działanie służb wywiadowczych. Ale zobaczcie, skoro Izrael zgrał tak niesamowicie silną kartę, jak właśnie ten planowany przez lata numer z pagerami, to oni sami, skoro taką kartę zużywają, muszą czuć, że są pod ścianą. I tak właśnie jest. No bo zobaczmy, co było w październiku 2024 roku. Gdyby nie asysta okrętów wojennych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, już wtedy, już w październiku 2024 roku, izraelska obrona antyrakietowa zostałaby przełamana przez te ataki saturacyjne z Iranu. Natomiast mediatorom, czy podejrzewam, że także obydwu stronom, udało się w jakiś sposób rozładować eskalację, zdeeskalować ją. Doszło do tego przecież, że w którymś momencie, że Irańczycy musieli z przyczyn czysto honorowych, wizerunkowych dokonać odwetu, natomiast odwet został dokonany na bazę amerykańską, natomiast Amerykanie zostali ostrzeżeni w taki sposób, żeby mogli sporo się ewakuować i dzięki temu nie nastąpiły żadne straty, które by wygenerowały potrzebę, tym razem ze strony amerykańskiej, potrzebę odwetu. Tak wygląda w tej chwili ta sytuacja. Problem, największy wniosek, najważniejszy wniosek, już zbliżając się do podsumowania, Izrael tą wojnę, w chwili, w której te rakiety hipersoniczne, do tej pory tak naprawdę nie wiadomo na 100%, czy rzeczywiście były hipersoniczne, ale w czerwcu stało się jasne z całą pewnością dla decydentów izraelskich sterujących obroną całego państwa, że przegrali. Nie udało im się powstrzymać Iranu. Iran ma i rakiety, i broń nuklearną. Dalsza eskalacja musiałaby polegać na tym, że Izrael musiałby doprowadzić do albo obalenia, to co ja twierdziłem jeszcze w czerwcu, albo do obalenia za pomocą jakiegoś rodzaju kontrrewolucji czy rewolucji reżimu Ayatollahów i zainstalowania reżimu, który nie dążyłby do zniszczenia Izraela, co jest bardzo trudne w realizacji, aczkolwiek najbardziej optymalną jest szansą Izraela do przywrócenia w miarę stabilnej sytuacji. Problem polega na tym, że opinia światowa została na tyle nastawiona przeciwko Izraelowi, że jakakolwiek akcja, która byłaby skuteczna, która by skutecznie przywróciła, to się nazywa w terminologii prawniczej konflikt do stanu, ostatniego stanu spokojnego posiadania. Nie wiem, czy zna pan ten termin.
Oczywiście. Znany i chyba bardzo...
No, może pan opowie.
Nie, no myślę, że tak, jest to przywrócenie stanu rzeczy, no oczywiście chodzi o ostatni spokojny status quo. Myślę, że w stosunkach irańsko-izraelskich trudno poszukiwać czegoś takiego. To czy nie, źle powiedziałem. Oczywiście Iran i Izrael bardzo ściśle współpracowali przez długi czas. Także to ta obecna sytuacja jest już związana raczej z reżimem Ajatollahów i późniejszymi konsekwencjami zmiany władzy na antyamerykańską, można powiedzieć. No. Ale jeszcze, przepraszam, przychodzą mi kilka myśli odnośnie Iranu i tego ostrzeżenia o atakach na bazę. Otóż można to też postrzegać troszeczkę w ten sposób, że mam takie wrażenie, że Amerykanie z Izraelczykami, mam takie wrażenie, że Amerykanie z Irańczykami byli w pewnego rodzaju porozumieniu, pewne gesty wspólne, takie przyjazne wykonywali, oczywiście na ofie, poza widzialną nam tutaj perspektywą z tego względu, że Amerykanie czy administracja Trumpa w tamtym czasie czuła się troszeczkę wykorzystywana przez Izrael na zasadzie merdania psem przez ogon. Czyli że Izrael chciał wmontować Stan Zjednoczony w wojnę, której chyba nie była po drodze w tym momencie Amerykanom. Więc Amerykanie, to było bardzo ciekawe zagranie, muszę powiedzieć, chyba wszystkich nas zaskoczyło to, co się wydarzyło. Czyli że najpierw Trump zapowiadał, że żadnej wojny nie będzie. Potem coś zaczął przygotowywać, ale to na zaś. A nagle wojna wybuchła i wszyscy spodziewali się z kolei jakiejś hekatomby. A wojna była kilkudniowa. Trump ogłosił zwycięstwo i zniszczenie wszystkiego, chociaż było prawie dla wszystkich oczywistym. No, do tej pory wychodzą cały czas te informacje z wywiadów, z tej wspólnoty wywiadowczej amerykańskiej, czy z poszczególnych jej części, że tak naprawdę nic się tam szczególnego nie wydarzyło. Zniszczyli trochę instalacje, o których dawno wiedziano. Irańczycy prawdopodobnie też orientowali się i wcześniej ewakuowali ten uran. 400 kg, no umówmy się, to nie jest naprawdę ilość, którą trzeba, to nie jest jakaś duża ilość. Oczywiście to jest silnie radioaktywne, to nie będzie ważyło 400 kg, tylko pewnie kilka czy kilkanaście ton, patrząc na ołów, w który trzeba to opakować. Ale tak czy inaczej, to się da wywieźć niewielkimi samochodami, rozproszyć po prostu po bardzo dużym państwie. Także to jeszcze to mi przychodzi do głowy odnośnie tego, że następnie Iran atakował... że Iran następnie atakował puste bazy amerykańskie. Że to była swego rodzaju kurtuazja i troszeczkę chyba usiłowanie złapania przez Stany Zjednoczone niezależności od tego merdania psem przez ogon. To tak, ja to tak widzę. Odnośnie pagerów słyszałem, natomiast takie informacje, że ta sytuacja tam już zaczynała być widoczna, że zaczynali się Palestyńczycy dookoła pagerów, dookoła bateryjek, które były podejrzanie duże czy ciężkie, zaczynali się dookoła tego kręcić. Być może była kwestia, czy to można użyć jeszcze w ogóle, czy zdążą tego użyć, czy nie. Natomiast oczywiście, że sytuacja w tamtym czasie wokół Izraela była bardzo niebezpieczna, patrząc na to, jak silna, bo jeszcze przecież to była Syria pod rządami Asada i była cały czas ciągłość kontaktu Iran, Irak, Syria, Liban. Transport tutaj normalnie szedł, całe broni, wszystkiego, uzbrojenie Hezbollahu na północ od Izraela. No i potęga Hezbollahu, która w tamtym czasie wydawała się, jak raportowano, o kilkunastu tysiącach rakiet zdolnych atakowania Izrael i tym, co się na koniec wydarzyło. Czyli że te ataki były absolutnie jakieś takie żartobliwe. Jeżeli faktycznie te rakiety gdzieś tam są, czy zostały w jakichś jaskiniach, to już bez dowodzenia, bez władzy nad nimi, albo śpią i czekają. No ale wiadomo było, że wtedy, kiedy mogłyby zadziałać, nie zadziałały i prawdopodobnie pozbawienie głowy dowództwa Hezbollahu przez te pagery, przez tą akcję z pagerami, no tą swoją rolę zagrało bardzo, bardzo mocno. A odnośnie jeszcze też Izraelczyków i oddziaływań Iranu na Izrael, Izraelczycy od czasu tej całej akcji, szerzej pojętych wojen prowadzonych przez administrację Netanyahu, są już, można powiedzieć, częściowo wyprowadzeni z okolic Gazy, bo tam też chyba do końca ta ludność nie wróciła od momentu tego ataku już przed prawie 2 lat. Są także nie do końca zamieszkałe obszary tutaj na granicy z Libanem. Na ich miejscu przy tak długim czasie niepewności też szukam jakiegoś bezpiecznego adresu. Jest to bardzo, bardzo racjonalne. A jeszcze konstatując tą ostatnią myśl, że Izrael wojnę przegrał, jeżeli chodzi o cele administracji Netanyahu i zaangażowania dużych sił, bo obydwie strony, umówmy się, obydwie strony angażują gigantyczne siły, tak jak pan wspomniał. Palestyńczycy będą angażowali, czy nawet wydawało się często obce im w sensie religijnym. Odłamy islamu, Iran i jego siły, Chiny, to po prostu wiadomo, że każdy będzie starał się te siły pozyskać, które będą mu sprzyjały, które będą miały mu po drodze. Jest kwestia, że umiejętnego używania przez polityków tych sił. Amerykanie używani przez stronę izraelską i wiele innych różnych sił, więc jak najbardziej wydaje się, że w sensie uzyskania tych celów, które administracja Netanyahu zakładała, na pewno przegrał. Na pewno potężnie w tym momencie jest w odwrocie w stosunku do tych celów i nawet te różne akcje, które mają służyć temu, żeby Netanyahu nie zasiadł na ławie oskarżonych i skutecznie nie został dokończony jego proces, czyli te nieustające wojny. Myślę, że Izraelowi finalnie w dłuższej perspektywie mogą też bardzo zaszkodzić, a efekty chyba nie są zbieżne z tym, czego oczekiwali.
Tu można już, podsumowując całkowicie już zupełnie naszą rozmowę, można zadać następujące pytanie. Czy w związku z takim ustawieniem strategicznego zagrożenia ze strony Iranu, takiej aktywności ze strony Hamasu, czyli Palestyńczyków, czy w sytuacji, w której nie byłoby Netanyahu, to znaczy nie byłoby on zagrożony odpowiedzialnością karną czy też cywilną i nie był zmuszony do kontynuowania wojny czy też eskalowania wojny po to, żeby ochronić siebie osobiście, czy gdyby polityk nie był tak zagrożony, polityk sterujący, stojący na czele Izraela, to czy nadal Izrael musiałby robić to, co robi, czyli bronić się przed zagładą ze strony Iranu i ze strony Palestyńczyków, czy też, przepraszam, w związku z tym wracamy do naszego pytania. Czy Izrael robi to, co robi, dlatego że chce, czy dlatego że musi? I to pytanie sygnalizowane na początku niech będzie zakończeniem naszej dzisiejszej rozmowy, a kontynuować wątek, tym razem w kontekście tego, w jaki sposób islamiści sterują nastrojami społecznymi w państwach Zachodu, czy też przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób kierują całymi tymi inwazjami tak zwanych migrantów na państwa Zachodu, Europy, ale także przecież przez te działania dokuczliwe są dla nas tutaj w Polsce. To wszystko będziemy już mówić w następnym odcinku. Ja już nie mam nic do powiedzenia. Panie Łukaszu, ostatnie słowo i mówimy do widzenia dziś naszym słuchaczom.
Pytanie jest zadane. Myślę, że niech każdy faktycznie rozpozna je we własnym sumieniu, ale myślę, że to wszystko. Ja też już nie mam nic do dodania. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na następne. Do widzenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.